Crossover temat.
Dzień dobry, Krystyna Brzeńska-Gorgolewska. Dzisiaj w kluczowym temacie będę rozmawiać z posłem Bartłomiejem Wróblewskim, doktorem prawa, co będzie dosyć istotne podczas naszej dzisiejszej rozmowy. Dzień dobry.
Dzień dobry pani, dzień dobry państwu.
Panie pośle, burzliwy przebieg miało nocne głosowanie podobnież w sprawie członków Krajowej Rady Sądownictwa. Wybrano ich dopiero w drugim podejściu, bo pierwsze głosowanie zostało anulowane, a zdaniem opozycji doszło do skandalu. Co tam się wczoraj w Sejmie działo?
Rzeczywiście było głosowanie, które zostało anulowane, dlatego że głosowania imienne zdarzają się bardzo rzadko. Takie głosowania, w których w czasie jednego głosowania głosuje się na kilku kandydatów. O ile pamiętam, w poprzedniej kadencji było tylko jedno chyba takie głosowanie. To było dosyć złożone, bo było 6 kandydatów, spośród których należy wybrać 4 osoby. I duża część posłów na sali dookoła to widziałem, też widać było to w trakcie głosowania, nie mogła sobie poradzić z obsłużeniem maszynki do głosowania.
Nie no, panie pośle, no to chyba...
Znaczy ja zagłosowałem i problemu z tym nie miałem, ale mówię pani no bardzo szczerze, że widać było, że w czasie głosowania podchodzili posłowie i opozycji, i większości parlamentarnej do pani marszałek, sygnalizując problemy. No i było dosyć duże zamieszanie, no i w wyniku tego pani marszałek Witek zarządziła ponowienie tego głosowania.
No i wybrano 4 posłów, tak?
4 posłów, tak.
I jak pan poseł się ustosunkuje do tych wyborów?
To znaczy ja uważam, że powinny tego rodzaju głosowania i w Sejmie, i w Senacie powinny wcześniej być uzgadniane między większością parlamentarną i opozycją i takie wybory powinny odbywać się w drodze konsensusu, tak żeby takie organy jak Krajowa Rada Sądownictwa, żeby w nich reprezentantów miała i strona rządząca, i opozycja. No i źle się stało, że do takiego uzgodnienia w tym wypadku nie doszło. A kwestia przebiegu technicznego, przebiegu głosowania była kwestią z mojego punktu widzenia drugorzędną, no bo wiadomo, że większość parlamentarna miała tą większość wczoraj na sali, a opozycja jej nie miała. Natomiast no kluczowe to są uzgodnienia międzyklubowe i szkoda, że moim zdaniem do nich nie doszło.
To ja tylko dodam, że do KRS-u wybrano 4 posłów Prawa i Sprawiedliwości: Marka Asta, Arkadiusza Mularczyka, Bartosza Kownackiego i Kazimierza Smolińskiego. Kandydatury Kamili Gasiuk-Pichowicz i Joanny Senyszyn nie przeszły, ale po zakończeniu posiedzenia politycy lewicy zapowiedzieli, że w piątek złożą zawiadomienie do prokuratury o możliwości popełnienia przestępstwa przez marszałek Sejmu Elżbietę Witek. To ma jakiś sens?
Wydaje mi się, że nie, dlatego że natomiast to uważam, że powinna sprawa inaczej być oczywiście. To już powiedziałem wcześniej, no, wcześniej uzgodniona i jakiegoś porozumienia powinno politycznego wokół tej sprawy dojść. Natomiast to tutaj była jasna większość parlamentarna na sali. We wszystkich głosowaniach, kilkunastu głosowaniach ona była widoczna. Natomiast rzeczywiście były problemy techniczne. Być może można było inaczej to od strony regulaminowej rozwiązać, ale jakby istota rzeczy była zachowana.
Wczoraj też wieczorem Sejm wybrał Krystynę Pawłowicz, Stanisława Piotrowicza i Jakuba Stylina na sędziów Trybunału Konstytucyjnego, a jeszcze przed głosowaniem Włodzimierz Czarzasty powiedział, że nie będzie głosował za Piotrowiczem i powiedział, że gdyby wiedział, że Piotrowicz należy do Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej, wtedy to by wystąpił z PZPR-u. Też takie odcięcie się?
No, ja myślę, że to jest po prostu, to są słowa, które padają w polityce, nie mają większego znaczenia, no bo przecież Czarzasty, ale też znaczna część polityków lewicy, nie chciałbym powiedzieć, że połowa tego klubu należała do Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej. Do Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej albo Partii Sojuszniczych należała, myślę, około połowa sędziów Trybunału Konstytucyjnego w ciągu ostatnich 30 lat. Znaczna część w każdym razie. Ja mam to szczęście, że urodziłem się w 75 roku, czyli już nawet z racji metrykalnych do partii nie mogłem należeć. Moja rodzina była antykomunistyczna, wychowałem się w takiej tradycji i no niezbyt myślę, jest to fakt chwalebny, ale jednocześnie też uważam, że po 30 latach nie jest to jakby czynnik kluczowy przy podejmowaniu różnych decyzji.
Panie pośle, a teraz już wiemy, że nasz prezydent Poznania Jacek Jaśkowiak będzie kandydował na prezydenta Polski. Szymon Trzynkowski-Welsenk nazywa te prawybory PO kabaretem, a start Jaśkowiaka autopromocyjnym happeningiem. Czy pytają pana w Warszawie, w Sejmie, koledzy, inni posłowie, kim jest ten Jacek Jaśkowiak? Czy to jest postać taka znana w Warszawie, czy oni się tym interesują, inni posłowie, któż to tutaj z Poznania ma szansę zostać prezydentem Polski?
To jest bardzo różnie. Myślę, że nazwisko Jaśkowiak zna bardzo wiele osób, ale w takiej szerszej znajomości postaci prezydenta Poznania nie ma, nawet wśród polityków. Siłą rzeczy, jako no, polityk z Poznania i Poznaniak, no, dość dobrze znam już Jacka Jaśkowiaka, ale takiej dobrej znajomości myślę, że wśród posłów w Sejmie to nie ma.
A w takim razie, jaka jest rola, może tutaj tak przeskoczę trochę tematycznie, ale w poprzednią sobotę na mszy świętej w kościele Najświętszego Serca Pana Jezusa i świętego Floriana w Poznaniu w 80. rocznicę zburzenia pomnika wdzięczności przewodniczył tej mszy arcybiskup Stanisław Gądecki i zwrócił taką uwagę na to, że blokowanie odbudowy pomnika wdzięczności w godnym dla Poznania miejscu jest smutnym symbolem dzisiejszych czasów. I jak rozumiem, tutaj Jacek Jaśkowiak ma swój udział w blokowaniu tej odbudowy pomnika wdzięczności. Ja byłam świadkiem takiej rozmowy pana posła z panem Grzegorzem Ganowiczem, który wysunął taki argument, że po prostu Poznaniakom się ten pomnik nie podobał przed wojną i że był nieładny.
To oczywiście jest argument no, taki nieuczciwy, dlatego że jednak pomnik został odbudowany ze składek Wielkopolan i jak obejrzymy zdjęcia z odsłonięcia pomnika czy z uroczystości z lat 30., to widzimy, że są tam tysiące ludzi, więc argument, że się nie podobał, jest argumentem przewrotnym i nieprawdziwym. Oczywiście to nie oznacza, że musiał podobać się wszystkim Poznaniakom. Jest prawda też, że wówczas Poznań także był podzielony, chociaż linie podziałów, Polska była podzielona, chociaż linie podziałów były zupełnie inne. Natomiast wydaje mi się, że ten pomnik powinien zostać odbudowany. Ja mogę zrozumieć, że mamy różne zdania dotyczące lokalizacji, ale wydaje mi się, że przy dobrej woli trudno sobie wyobrazić, żeby przez 8 lat nie można było znaleźć lokalizacji dla tego pomnika. Ja też zdaję sobie sprawę, że w Poznaniu dzisiaj są bardzo różne światopoglądy, różne punkty widzenia, nie mówiąc już o poglądach politycznych, ale jeśli jakaś sprawa jest ważna, to 25 czy 30% mieszkańców, jeśli chodzi o pomnik, który został zburzony przez Niemców, co miało być symbolem niemieckiej dominacji nad miastem, to wydaje mi się, że nawet jeśli nie wszyscy są entuzjastami tego pomnika, czy jego lokalizacji, czy wyglądu, no to do takiej zgody już dawno powinno dojść i pomnik powinien zostać odbudowany. Przeciąganie tej sprawy jest troszkę takim działaniem przeciw mieszkańcom własnego miasta i wydaje mi się, że...
Wygląda to też trochę jak taka manifestacja światopoglądowa, prawdę mówiąc.
Tak, jest to moim zdaniem też w pewnym sensie takie podburzanie jednych mieszkańców przeciwko drugim. No przecież nie każdy korzysta z każdej pływalni Poznaniak, nie każdy korzysta z każdej drogi, z każdej linii tramwajowej. No, dla różnych grup mieszkańców różne rzeczy są ważne. Są też bardzo różne pomniki. Jedne bardziej oddziaływują i są jakby istotne z punktu widzenia poglądów.
No ten pomnik, figura Chrystusa Króla w tym pomniku została zaprojektowana, to jest wykonana przez Marcina Rożka. To był wybitny wielkopolski rzeźbiarz. To nie ulega na pewno wątpliwości. Ale skoro mówimy o budowaniu, to został też pan poseł przewodniczącym parlamentarnego zespołu do spraw budowy dróg ekspresowych S6 i S11. To może panu posłowi uda się coś zbudować tutaj w Wielkopolsce?
To jest wspólna inicjatywa posłów z Pomorza i Wielkopolski, bo te dwie drogi przebiegają właśnie przez Pomorze i przez Wielkopolskę. Dla nas ta droga S6, S11 jest drogą kluczową, bo przebiega przez całą Wielkopolskę z północy na południe, właśnie z Pomorza na Śląsk. Dla poznaniaków szczególnie istotne są dwa odcinki. Odcinek do Obornik z obwodnicą oraz odcinek z Kórnika do Jarocina i dalej do Ostrowa. No i to jest oczywiście niezwykle istotna droga dla rozwoju gospodarczego naszego regionu. Więc ten zespół działał w poprzedniej kadencji, byłem wiceprzewodniczącym. Teraz jestem przewodniczącym tego zespołu. Naszym największym sukcesem było uzyskanie 40 milionów i teraz toczą się prace projektowe na całym wielkopolskim odcinku tej drogi. Celem w tej kadencji jest to, żeby niezależnie od tego, aby tutaj monitorować i dopingować prowadzenie prac przygotowawczych, zapewnić środki na to, aby po zakończeniu prac przygotowawczych ta droga była od razu, czy możliwie od razu budowana. Chcielibyśmy, żeby pieniądze z kolejnej perspektywy pozwoliły, po perspektywy unijnej na lata 2021-2028 oraz środki krajowe pozwoliły na zapewnienie w kolejnej właśnie perspektywie, w kolejnych latach zbudowanie całej tej drogi.
Panie pośle, czy ja rozumiem, że będziemy mogli sobie po prostu w Poznaniu wsiąść w samochód i pojechać autostradą nad morze, myk, tak szybciutko, no, nie,
z jednej
2-3
strony
godziny?
Chodzi o to, żeby tak właśnie było, jeśli chodzi o wyjazd nad morze, i tak było, jeśli chodzi o wyjazd w górę.
No to fantastycznie. Bardzo dziękuję za rozmowę. Gościem kluczowego tematu był poseł Prawa i Sprawiedliwości Bartłomiej Wróblewski.
Dziękuję, dobrego dnia.
Kluczowy temat.